Przedstawiamy audiomateriał edukacyjny Historia Króla, towarzyszący wystawie plenerowej realizowanej przez Muzeum Ziemi Błońskiej od Bolesława Chrobrego do Hołdu Pruskiego, echa wielkiej historii na Ziemi Błońskiej. Prezentowany materiał dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra – Wielkie Rocznice, edycja 2025. Jarosław Ilski, Historia Króla. Czyta Konrad Nieprzecki. 18 czerwca roku pańskiego 1025. W dniu dzisiejszym, późnym popołudniem, przybyło z Poznania poselstwo z wieścią, że dnia poprzedniego, w godzinach porannych, nasz umiłowany król Bolesław ostatni raz chwycił rękojeść miecza, aby już teraz służyć w boju tylko Bogu Wszechmogącemu. Prowadź, Panie, jego duszę prosto do stóp tronu Twego i słuchaj, jak wielkich czynów dokonał. Wejrzyj, Panie, na nas, sieroty, pozostawione bez opieki władcy, który był tyle srogi, co i sprawiedliwy, tyle wojowniczy, co i pobożny. Jaki los stoi przed narodem, który on tak umiłował i który jego miłował? Matko Przenajświętsza, dziękuję Ci co dnia, że mogłem służyć Panu, który karku nie schylał nawet przed cesarzem, mając za zwierzchnika tylko syna Twego. Nie zwlekając chwili, gdy ucichły śpiewy nabożeństwa za duszę naszego brata, siadam w swej celi przy skromnym kaganku, by spisać, com zapamiętał i co wiem o losach Pana mego Bolesława. Pamięć o nim musi przetrwać w najdalszych nawet zakątkach jego wielkiego imperium. Nim przyjdzie mój czas, winien jestem mu chociaż piórem służyć, to też z Bożą pomocą spisuję te słowa, byś ludu ziemi mazowszańskiej nie zapomniał swego władcy. Moje z nim spotkanie pamiętam jakby mgłą zasnute, bo i młody byłem, ledwo co święcenia otrzymałem, a już trafiłem na dwór. W dusznej sali pałacu na wysokiej skale przedstawiono mnie mężowi rosłemu, jeszcze wówczas młodemu, któremu oczy skrzyły się jak gwiazdy na niebie. Spojrzał na mnie, ściągnął brwi, uchwycił mocno wąsa i zadumał się. Kazał podać sobie kielich z winem, wychylił jednym duchem i zapytał, czy gotów jestem udać się tam, gdzie sławetny mąż, biskup czeski, zwany Wojciechem, oddał życie za Pana naszego Jezusa Chrystusa. Młody i gorliwy byłem, krew w żyłach była wzburzona haniebnym czynem dzikich Prusów, którzy z taką niegodziwością postąpili, że bez wahania odparłem – tak. Uśmiechnął się i odparł, że podoba mu się ten młokos. Zszedł w pełnym majestacie z tronu, oparł swoje dłonie na mych barkach, jakby niedźwiedź spoczął swoje łapy na nich i kazał mi wstać. Podniosłem się, a on objął mnie i poprowadził w kąt sali z dala od ciekawskich oczu i czujnych uszu. Usiedliśmy na kamiennej ławie, pochyliliśmy się ku sobie i zaczął do mnie mówić. Opowiedział mi, jak to przed rokiem przybył do niego święty mąż Wojciech Adalbert i prosił o wsparcie w misji chrystianizacyjnej w dzikim kraju Prusów. Pan nasz Bolesław nie odmówił mu wsparcia, nie żałował też złota, aby opłacić wszelkie potrzeby i trudy podróży. Wyznaczył mu drużynę dzielnych wojowników, którzy przez Gdańsk dowieźli czcigodnego misjonarza do kraju Prusów. Tam, w kwietniu roku pańskiego 997, Wojciech został umęczony przez grupę wściekłych pogan. Do Polski powrócili dwaj jego towarzysze, brat jego przyrodni Radzim Gaudenty i Benedykt Bogusz, znający język pruski, przynosząc księciu naszemu wieści o strasznej zbrodni. Kilka dni przed moim przybyciem zjawił się na dworze nieznany mieszkaniec z kraju nad morzem, który dręczony wyrzutami sumienia i świadom świętości Wojciecha przywiózł głowę męczennika. Bolesław rozpoznał rysy twarzy, które jeszcze przed kilkoma miesiącami oglądał, wzruszył się i rozkazał, by temu posłańcowi włos z głowy nie spadł. Siedział oto ów mąż w tej samej komnacie co my i wpatrywał się we mnie oczami pełnymi prośby o przebaczenie. Książę Bolesław mówił do mnie, że nie można ciała czcigodnego Wojciecha, który jak Chrystus szedł na Golgotę, pozostawić w ziemi plugawej. Pochylił się niżej jeszcze nade mną i spytał, czy rozumiem, że to martwe ciało jest warte więcej niż spełnienie misji, którą zmarły założył. Odparłem, że gdyby wiara w naszego Pana zakiełkowała w Prusach, przyniosłaby plon obfity. Śmierć serce zatrzymała to, ale Panu, który posłał go w pole, przynosi korzyść, bo teraz wielu siewców pójdzie jego śladem, bo ziemia obfita. Książę uśmiechnął się i zapytał jeszcze raz, czy wiem, co dla niego oznacza śmierć tego czcigodnego męża. Odparłem, że oto narodził się święty Europy, a kto będzie miał jego sanktuarium, będzie jej panem. Widocznie Duch Święty natchnął mnie wówczas, bo i moja odpowiedź wyraźnie zaskoczyła go, gdyż podniósł na mnie wzrok, rozszerzył srogie brwi i uchwycił mnie za ramiona, mówiąc, że powierza mi misję odzyskania reszty ciała czcigodnego Wojciecha. Od tego momentu zamroczyło mnie. Ja, Młokos, miałem udać się na skraj świata po święte ciało. Tak też udałem się z poselstwem do pogańskich prusaków. Towarzyszył nam zastęp setki wojowników, który miał nas ochraniać, aby więcej świętych Europie nie przybyło. Gdyśmy przybyli nad rzekę, nad którą Wojciecha posiekano, okoliczna ludność zaprowadziła nas do miejsca, gdzie złożono jego umęczone ciało. Ichniejszy kapłan drwił z nas i wrzeszczał, że prędzej psom da na pożarcie truchło, niż nam je wyda. Poczęło się robić groźnie, ale książę nasz powierzył nam zapobiegliwie skrzynię ze złotem i kazał nie szczędzić z niej. Miałem go wydać tyle, ile ważyło ciało Wojciecha. Tak też stało się i lud skuszony doczesnym bogactwem odprawił kapłana i zaczęły się pertraktacje. Wydałem z nawiązką ze szkatuły i sprowadziłem ciało świętego do kraju mojego pana. Zwieźliśmy je z czcią i największą pobożnością na dwór poznański. Pan nasz Bolesław 3 dni pościł o wodzie, będąc tylko, gdy poprzez gońców wiadomym było, kiedy zawitamy w progi jego pałacu. Lud całego grodu i okolicznych wiosek wyległ na dół, którym żeśmy jechali. Kobiety nakrywały głowy chustami i zanosiły się płaczem. Mężczyźni hardo jak słupy stali z oczami ku niebu wzniesionymi. Księża, mnisi i kanonicy dopadli wóz, na którym ciało Wojciecha było ułożone i śpiewali pieśni nabożne aż do bramy ostatniego pierścienia obwarowań. Za bramą stał on. Ręce wznosił ku niebu i coraz kierował wzrok na nas, aż byliśmy na tyle blisko, że podszedł z wolna ku nam. Doszedł do wozu i ucałował wystającą dłoń, już znacznie nadgnitą, ale pełną świętego blasku. Wieczorem była uczta, podczas której po 3 wznosił kielich za pomyślność misji. Jak poprzednio, wziął mnie na bok od wszystkich i bystrymi oczami wskazał na siedzącego przy palenisku biskupa Ungera. Szeptem zapewnił mnie o jego wielkim przywiązaniu do czcigodnego biskupa, z uwielbieniem nadmienił, jak wielkie ów mąż ma zasługi dla wiary Chrystusowej wśród ludu, ale powstała między nimi waśń i mnie prosił o radę, kto z nich dwóch ma rację. Odparłem, że tak świętych mężów nie sposób mi rozsądzać. On tylko uśmiechnął się i począł mówić, że ciało świętego Wojciecha nie pozostanie w Poznaniu, o co biskup zapałał gniewem, bo sądził, że będzie miał nad relikwią osobistą pieczę. Odparłem, że książę nie powinien się dziwić i dla mnie też ta nowina wydaje się niezrozumiała. Zapytałem zatem, czy zamierza wypuścić z rąk dar niebios i przekazać go papieżowi lub cesarzowi. Jednym szarpnięciem ręką przywołał mnie do przytomności i zakazał głupstw mówić. Oznajmił mi, że nie odda świętości dalej niż do Gniezna. Na wzgórzu, gdzie jeszcze ojciec jego oddawał cześć niedorzecznym bożkom, stoi mały kościółek. W nim na wieczny spoczynek złożono ciało matki jego i teraz on, za trudy jej życia i za to, że miłował ją ponad innych, złoży wraz z nią ciało Wojciecha. A poza tym dochodzą go słuchy, że wciąż ma moc pogańską, która przyciąga owładniętych starym zwyczajem i odprawiają gusła na zgorszenie. Jeśli uwieńczy wzniesienie świętym ciałem, to moc Chrystusa spłynie po stokach i stara magia straci swą siłę, a wiara w jedynego, który był, jest i przybędzie w chwale, zakorzeni się tym mocniej w narodzie. Łzy napłynęły mi do oczu i poznałem w jego obliczu prawdziwego rycerza Jezusowego. Ucałowałem jego dłoń i na tym nasza rozmowa się zakończyła. Tak oto przewieziono w ponownej wzniosłej atmosferze ciało Wojciecha do nowego miejsca spoczynku, do Gniezna. Naprędce remontowana świątynia, aby znalazło się w niej miejsce na czcigodne ciało, była już niemal gotowa. Procesja ciągnęła się tak, że ostatni w orszaku zobaczył nagrobek świętego dopiero po 2 dniach. Uroczystości odprawiał czcigodny biskup Unger, który pojednał się z władcą, bo obaj byli sobie oddani. Przybywając na dworze, od tego czasu wiele przyswoiłem informacji z życia wielce mi czcigodnego księcia Bolesława. Jedni powiadali, że urodził się on rok po tym, jak ojciec jego Mieszko przyjął wiarę chrześcijańską. Inni mówili, że już przed tym wydarzeniem Bolesław kwilił w kolebce, a dobrawa przekonała dopiero Mieszka, że czas zrzucić ślepotę pogaństwa. Najstarszy w grodzie powiadał, iż Mieszkowi znany był jedyny Bóg na długo przed małżeństwem, bo tak jego ojciec powiadał. Prawdy w tej kwestii dojść nie sposób, bo nie żyli wówczas już ci, co mogli pamiętać te czasy. Nawet wówczas, gdy Mieszko po sławetnym zwycięstwie na polach Cydyni roku pańskiego 972 poddał się pod osąd cesarza i miał małego syna oddać na niemiecki dwór jako gwarancję pokoju, nie umiano mi powiedzieć, czy tak się stało, czy z powodu rychłej śmierci Ottona Wielkiego ojciec zaniechał tułaczego losu syna. Powiadano mi, że książę opuścił dwór, a gdy powrócił, widać było po nim, że zmężniał i nabrał ogłady w mowie i myśleniu. Jedni upatrywali w tym obecność na dworze niemieckim. Inni powiadali, że książę odprawił syna z grodu, by sprawa ucichła i nie porwano go. W klasztorach, wśród mnichów pobierał nauki, bo i czas był ku temu, że Mieszko zaczął szykować dziedzica. Roku pańskiego 977 zmarła matka naszego pana Bolesława, którą to śmierć młodzieniec przeżył strasznie, bo kochał ją. Okres ten w polityce był też niespokojny, bo za zachodnią granicą trwały spory o tron cesarski. W konflikcie tym Mieszko wsparł Henryka Kłótnika przeciw dynastii Ottonów, co sprawiło gniew zwycięskiego Ottona II i najazd na ziemię księcia. Aby uciszyć powstały zamęt, książę Mieszko powziął decyzję o powtórnym ożenku z niemiecką możną Odą. Była ona wówczas mniszką w zakonie, więc z węzłów święceń trzeba było ją zwolnić, na co inni biskupi ze zgrozą patrzyli. O losach tego małżeństwa pisał więcej nie będę. Jedno tylko dopowiem, że Bolesławowi przybyło trzech braci: Świętopełk, Mieszko i Lambert. Książę Bolesław, osiągnąwszy wiek 15 lat, co zaczął ojcu towarzyszyć na wiecach i sądach książęcych. Mieszko wyszukał mu żonę u niemieckiego margrabiego Rygdaga. Małżonkowie nie pokochali się i po roku kobietę odprawiono do kraju. Bolesław z nadania ojca sprawował wówczas samodzielnie rządy w ziemi zwanej Małopolską, w grodzie krakowskim, w pałacu na wysokiej skale. Wkrótce ponownie go ożeniono, tym razem z węgierską księżniczką, która dała mu syna, bez pryma. Po roku jednak i ją odprawiono, ale nikt nie chciał mi wyjawić powodów. Pewnym jest, że kolejną żoną Bolesława została Emnilda, Słowianka, pani umiłowana naszego władcy i jego poddanych, która dała mu następcę tronu, króla Mieszka. 25 maja roku pańskiego 992 w sędziwym wieku zmarł sławetny Mieszko, ojciec Bolesława. Tuż po uroczystościach pogrzebowych macocha wraz z przyrodnimi braćmi upomnieli się o dziedziczenie państwa. Bolesław skupił wokół siebie rycerstwo i możnych, którzy jego widzieli za jedynego władcę z racji starszeństwa, ale i charyzmy. Oda wraz z synami, Mieszkiem i Lambertem, bo Świętopełk już wówczas nie żył, uciekli na dwór niemiecki. W 2 lata po umieszczeniu ciała Wojciecha w Gnieźnie, jakby trąba z Jerycha wstrząsnęła murami grodu poznańskiego. Wieść, że cesarz Otton III domaga się modlić przy grobie świętego. I zaczęły się przygotowania. Kancelaria obsługiwała kilka pism dziennie, słano poselstwa we wszystkie strony. Majestat cesarski musiał być godnie przyjęty, bez ujmy, bo pierwszy raz zdarzyło się, że cesarz udawał się za granicę swego państwa. Wyznaczonego dnia zjawił się cesarz pod Gnieznem, gdzie nasz książę go oczekiwał. Otton zsiadł z konia i w asyście kilku zbrojnych ostatni etap drogi przeszedł na własnych nogach, boso i bez miecza u pasa. Po przekroczeniu bramy władcy padli sobie w ramiona i we dwóch podążyli do kaplicy Wojciechowej w katedrze. U wejścia Bolesław stanął na straży, zostawiając cesarza samego, zatopionego w modlitwie. Po złożeniu hołdu świętemu cesarz udał się do pałacu książęcego na ucztę, która trwała kilka godzin. Cóż to było za spotkanie, ile blasku i chwały jednego dnia! Cesarz nie szczędził Bolesławowi pochwał, nazwał go przyjacielem i bratem. Wyznał, że w swojej osobie chce odnowy Imperium Rzymskiego i potrzebuje księcia Polaków, jak nazwał naszego władcę, do pomocy w realizacji zamierzonego celu. Jako symbol tego przymierza Bolesław otrzymał kopię włóczni świętego Maurycego. Za umacnianie wiary w tej części kontynentu nasz książę dostał też gwóźdź, którym żołdacy przybili dłoń Jezusa Chrystusa do krzyża. Gdy snuli wizję nowego porządku świata, cesarz wstał nagle i zdjął z czoła swoją koronę, która powędrowała na głowę naszego księcia. W ten oto sposób pan nasz namaszczony został na króla, równego między sojusznikami cesarstwa. Przed przybyciem Ottona istniała w najbliższym otoczeniu księcia obawa, że cesarz za cenę sojuszu zażąda ciała Wojciecha i nasz kraj będzie pozbawiony tak znamienitego świętego. Nie było to w interesie naszych władców, więc zapadła decyzja, że sanktuarium pozostanie w Gnieźnie, a cesarz otrzyma ramię Wojciecha i ustanowi na chwałę naszej wiary arcybiskupstwo ze stolicą w Gnieźnie. Biskup Unger był niepocieszony, bo dwóm diecezjom przewodniczyć nie mógł. Po drugie, Otton chciał mieć swego człowieka na wschodzie od swego kraju. Nie było godniejszego kandydata na metropolitę nowego biskupstwa jak brat przyrodni Wojciecha, którym był Radzim Gaudenty ze sławetnego rodu Sławnikowiców z Czech. Wiele pretensji było między chrześcijańskimi dostojnikami, ale własne arcybiskupstwo dla młodego państwa było wielkim błogosławieństwem. Jeszcze dziś przywołuję w mojej głowie wspomnienia tamtego wydarzenia, okrzyki, które wznosił nasz król Bolesław na cześć cesarza. Wielka szkoda, że ten młodzieniec, który w naszym panie widział swego sprzymierzeńca i z taką czcią wpatrywał się w jego posągową postać, zmarł w niecałe 2 lata potem. Piękna idea nowej Europy legła w gruzach. Cesarz miał tylko 22 lata. Świeć, panie, nad jego duszą! Król nasz stracił sojusznika. Następca na tronie cesarskim nie był przychylny ani idei nowego Rzymu, ani naszego umiłowanego pana. Ubolewał Bolesław, że tak wiele zostało poczynione i tak szybko zostało to odebrane. Nie dawał znać tego wobec nas, ale żałował, że koronacji oficjalnie nie udało się zrealizować. Udał się w tej sprawie na zjazd do Merseburga, to ledwo z życiem uszedł, bo podstępni Niemcy zamach na niego zorganizowali. Wcześniej bowiem popierany przez Bolesława na tron po zmarłym Ottonie Eckehart zginął w zamachu. Nasz król, znakomicie w polityce obeznany, wykorzystał to zdarzenie do swych celów. Nie zwlekał chwili i zajął ziemię Eckeharda, sławetną Miśnię, Milsko i Łużycę. Był to ruch śmiały, ale skuteczny. Nowy król niemiecki Henryk nadał mu Milsko i Łużycę jako lenno. Granice naszego młodego kraju zostały rozszerzone na zachód Europy. Skutkiem zamachu na naszego króla była wojna, którą dwa braterskie do niedawna kraje toczyły aż do 1018 roku. Roku pańskiego 1003 w Czechach doszło do bratobójczej walki o tron, w wyniku której nasz Bolesław wkroczył do Pragi i zajął całe państwo naszego południowego sąsiada. Przyłączenie Czech do Polski było o tyle chwalebne, co niebezpieczne. Czesi byli krajem zhołdowanym Niemcom i gdy Bolesław objął tam rządy, oczekiwano, że nie tylko jako władca czeski, ale jako i polski złoży hołd i będzie podległy władcy niemieckiemu. Inaczej niż zakładała koronacja z roku pańskiego tysięcznego, Czesi zdołali wyswobodzić się z rąk polskiego władcy, ale Morawy i Słowaczyzna pozostały aż do 1018 roku w rękach Bolesława. Król Bolesław miał jeszcze jednego wroga, który dał o sobie znać na swoją zgubę, jak się miało rychło okazać. Oto na wschodzie wydało się ruskim książętom, że mogą poszerzyć swoje panowanie o ziemię naszego kraju. Włodzimierz Wielki wespół z młodszym synem odsunęli od praw dziedziczenia Świętopełka, który był zięciem Bolesława. Teść nie pozostawił w potrzebie męża swojej córki i starał się odzyskać dla niego tron. Roku pańskiego 1015 król wezwał mnie i ogłosił, że znów jestem mu potrzebny dla ważnej misji. Życzeniem mojego pana było, abym podjął się umocnienia wiary chrześcijańskiej w kraju podległym jego władzy, ale niepokornym. Mazowszanie byli ludem nienawidzącym swoich północnych sąsiadów, Prusów, których języka nie rozumieli, to też trzymali się z pobratyńcami z Wielkopolski i Małopolski, ale cenili swoje zwyczaje jeszcze z pogaństwa się wywodzące. Srogość naszego pana w konsekwentnym szerzeniu wiary jego matki zdawała rezultaty, ale bez posługi kapłanów zapuścić korzeni nie było sposób. Dlatego miałem pobudować kościół misyjny nad rzeką Rokitnicą, której nazwę jedni wywozili od wierzby, bujnie porastającej jej dolinę, ale inni widzieli w tej nazwie ukryte znaczenie pogańskie od demona czy diabła Rokity. Pan nasz Bolesław, widząc jak wielkie przywiązanie do świata grzesznego w rejonie tym trwa, postanowił, że moc świętego Wojciecha uzdrowi tę ziemię. Wielkie zasługi król nasz miał w szerzeniu wiary. On to z inicjatywy cesarza założył pierwszy w jego kraju zakon, który tworzyło 5 braci podstępnie roku pańskiego 1003 pomordowanych. Złoczyńców nie spotkał los okrutny, którego wszyscy się spodziewali. Bolesław nie posłał ich na śmierć, ale do końca życia mieli odpracować na rzecz klasztoru swoje winy. W zgryzocie i potępieniu ludu przyszło im trwać do końca ich dni. Bolesław wspierał sławetnego Brunona w jego misji roku pańskiego 1009, w trakcie której poniósł śmierć męczeńską wzorem Wojciecha. To on, krnąbrnym poddanym, zęby kazał wybijać za lekceważenie postów. Nie było na świecie większego czciciela Chrystusa niż Pan nasz Bolesław. Gdyśmy się rozstawali, błogosławił mi. Jego mocne dłonie spoczęły na mych barkach, a głos do dziś dźwięczy mi w uszach, gdy życzył mi powodzenia. Nie rozumiałem jeszcze wówczas, kiedy mówił, że szybciej się zobaczymy, niż mi się wydaje. O mojej misji i przygodach podczas budowy kościoła Rokickiego nie ma tu miejsca pisać, z Bożą pomocą jeszcze kiedyś może do tego wrócę. Roku pańskiego 1018 doszły nas na Mazowszu wieści, że Bolesław zawarł pokój z cesarzem Henrykiem po wielu latach wojen. Kilka tygodni później spełniły się słowa o naszym rychłym spotkaniu. Gdy skończyłem mszę wieczorną, doszły nas wzniosłe śpiewy tysiąca gardeł, a pod kopytami rączych koni dudniła ziemia. Padłem panu mojemu w ramiona, a on śmiał się, mówiąc, że stęsknił się za mną. Przez 3 lata naszej rozłąki zauważyłem w jego obliczu trudy, jakie musiał znosić, by osiągnąć porozumienie z cesarzem, ale i ból po stracie ukochanej żony, która odeszła do Boga roku ubiegłego. Potężna sylwetka Bolesława jeszcze bardziej się rozrosła, ale oczy jak zawsze pod ściśniętymi brwiami skrzyły się. Wraz ze swymi wojami podążał król na wschód, znów wspomóc zięcia. Wyprawa ta zakończyła się wielkim sukcesem. Wkroczył nasz pan do Kijowa, prastarej stolicy ruskiej. Osadził swego zięcia na tronie, uwięził siostry pokonanego Jarosława Mądrego za krzywdę córki, którą tamten uprowadził z sobą, uciekając przed Bolesławem. Wiele bogactw wojowie jego zgromadzili. Król nasz rok spędził na Rusi, a gdy powracał na trwałe, przyłączył ziemie graniczne zwane Grodami Czerwieńskimi. Świętopełk nie utrzymał się jednak długo na tronie sam bez teścia. Jarosław odzyskał Kijów, a pan nasz ułożył z nim relacje przeciw Świętopełkowi, którego uznał za niegodnego dalszej pomocy. Po tych sławetnych wydarzeniach król nasz osiadł w Poznaniu, utrudzony wielce, ale szczęśliwy, że wielkich czynów dokonał. Czynił starania, aby synowi swemu ukochanemu, któremu dał szlachetne imiona Mieszko Lambert, ułatwić przejęcie władzy. Miał już wówczas skończone 50 lat i sędziwy wiek zmuszał go do myślenia o przyszłości następcy. W roku ubiegłym zmarł cesarz Henryk, od wielu lat strapień tylu przysparzający naszemu władcy. Bolesław na wieść o tym jakby odmłodniał i zrzucił krępujące go więzy. Nie szczędził złota i szybko posłał poselstwo do papieża i pretendenta do tronu cesarskiego Konrada, przypominając o koronacji z roku pańskiego tysięcznego i oficjalnym jej zatwierdzeniu. Gdy nadeszły odpowiedzi, wydało się, że król nas żył będzie wiecznie, bo któż z żyjących na ziemi może tyle chwały udźwignąć. Wielu możnych z całego świata i naszego kraju zjechało do katedry poznańskiej w dniu tym uroczystym, gdy Bolesław namaszczony został na króla. Zadrżały wszystkie kamienie w murach kościoła, gdyż wszystkich gardeł wojów dobył się krzyk triumfu. Po tygodniu, gdy wracałem na Mazowsze, byłem dumny, że przyszło mi służyć władcy tak wielkiemu i pobożnemu. Czułem się spełnionym człowiekiem. Zdwojone przez to teraz moje żale, gdy borykam się z wieścią o śmierci króla mego. Tylko Bogu wiadome, ile czekał będę tu na ziemi, aby móc zobaczyć znów jego czcigodne oblicze. Spisał roku pańskiego 1025 w Rokitnie w kościele ku czci świętego Wojciecha Dobromir Benedykt.